Minęła 9.30, 21 października w raporcie z Kijowa. Wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje dla Państwa tę audycję Mikołaj Poruszak. W 29 dniu jesieni za oknami mojego lwowskiego studia chłodna, ale złoto-jesienna aura. Rosjanie łaskawie dali nam, mieszkańcom ziemi lwowskiej, pospać nieco dłużej. To dlatego, że wyjątkowo nie obudził nas pioruński alarm powietrzny, do którego już się w dużej mierze przyzwyczailiśmy, ale zawsze on nas budzi, każe pójść do miejsc bezpiecznych. Dzisiaj było na ziemi lwowskiej inaczej, czego nie można powiedzieć o reszcie miejscowości leżących na wschód od mojego miasta. Za chwilę najważniejsze informacje, które w 240 dniu inwazji Rosji na Ukrainę przygotowała Daria Gordijko. Ukrenergo poinformował, że od 21 października możliwe są tymczasowe ograniczenia zużycia energii po całej Ukrainie. Rosyjscy okupanci zaminowali tamę i bloki elektrowni wodnej w Kachowce, powiedział prezydent Zełenski w wczorajszej wideo odezwie do narodu ukraińskiego. Dodał, że po wysadzeniu tamy w strefie powodziowej może się znaleźć ponad 80 miejscowości, w tym i Cherson. Stany Zjednoczone mają dowody na obecność irańskich instruktorów na Krymie. Irańczycy pomagają Rosjanom wystrzeliwać te drony kamikadze, czyli amunicję krążącą w kierunku ukraińskich miast. Powiedział to John Kirby, koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Brytyjski wywiad uważa, że obecnie nową inwazję na Ukrainie za bardzo mało prawdopodobną. Najprawdopodobniej Rosja próbuje przyciągnąć, a bardziej odciągnąć siły zbrojne Ukrainy na północ, z południa i wschodu naszego kraju. Rosja dyslokowała 2000 świeżo zmobilizowanych żołnierzy do obwodu chersońskiego, poinformował o tym sztab generalny Ukrainy. Ponadto władze okupacyjne wydały nakaz przygotowania się do ewakuacji także instytucjom bankowym oraz sprowadzonym nauczycielom i lekarzom na teren okupowanych miejscowości Ukrainy. Członkowie Kongresu USA debatują nad możliwością uchwalenia ustawy o przyznaniu Ukrainie z góry pomocy w wysokości 50 miliardów w obawie przed tym, że po wyborach ustawodawca może zmniejszyć poparcie dla Kijowa. Te wszystkie informacje, tak jak powiedziałem na wstępie, przygotowała dla Państwa Daria Gordijko, a za chwilę nie może zabraknąć naszej audycji muzyki. Dziś utwór, który był już grany na antenie Radia Wnet, ale zdradzę pewien sekret, ten utwór zamówił Paweł Bobołowicz, bo ponoć ma jakąś historię związaną albo ma nawiązaną do tego utworu. Utwór młodej ukraińskiej wokalistki Mokoszy, która się porusza w meandrach pop-folku, że to tak określę. Katarzyna Sywrun przyjęła swój pseudonim od słowiańskiej bogini Mokosz. Bogini najczęściej wymienianej razem z wiłami i narecznicami. Była to istota demoniczna lub bóstwo niższego rzędu. Odpowiadała za płodność ziem, ale także karała winnych. Po utworze połączymy się z Pawłem Bobołowiczem i Wojciechem Jankowskim podczas ich wyprawy na wschód, czy też południowy wschód. Zresztą nie wiem, gdzie ci ancymoni teraz są, więc sami opowiedzą Państwu, co robią i gdzie są. A teraz utwór wykonawczyni Mokosza, utwór Proklion. Mokosza i Proklion. Mikołaj Poruszek poinformował mnie, że właśnie słuchając tej wiedźmowskiej piosenki na antenie mamy już Pawła Bobołowicza i Wojciecha Jankowskiego. Pawle, jak mnie słychać?
Dzień dobry, Arturze, słyszymy cię bardzo dobrze. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, kłania się również Wojciech Jankowski.
Możecie zdradzić, gdzie aktualnie jesteście? Właśnie. Ale tak, na to pytanie w sumie czekaliśmy, Arturze. Jesteśmy w Mikołajowie, dojechaliśmy wczoraj w nocy. Jesteśmy właściwie w centrum Mikołajowa. Znajdujemy się przy hotelu Mikołajów, który praktycznie na początku działań wojennych został zniszczony uderzeniem rakiety. Patrzymy na ruiny tego budynku. Duża część budynku jest uszkodzona, trwale uszkodzona. Budynek od tamtej pory jest pusty. Mikołajów to miasto, które stale czy regularnie jest ostrzeliwane ze strony rosyjskiej. Tutaj przylatują i rakiety te skrzydłate, tak tutaj nazywane. Padają też tutaj rakiety S-300, a w ostatnim czasie tym tematem, o którym też rozmawiają i mówią mieszkańcy Mikołajowa i który wywołuje w jakimś stopniu też, no może nie grozę, ale większe napięcie, to jest pojawienie się tych latających amunicji amunicji, dronów, szachet, które no niestety, ale też są wykorzystywane do ataków na Mikołajów. Wczoraj jak przejeżdżaliśmy przez obwód mikołajowski, widzieliśmy zniszczenia nie tylko w samym Mikołajowie, ale też w innych miejscach. Widzieliśmy to, co jest teraz zgrozą Ukrainy, czyli uszkodzoną infrastrukturę energetyczną. Widzieliśmy jedną z ukraińskich elektrowni, elektrociepłowni, która była po prostu no, strasznie zniszczona i widać, że była w ostatnim czasie obiektem rosyjskich ataków. Chociaż same Mikołajowie w ciągu ostatnich godzin, jak tutaj jesteśmy, nie odczuliśmy żadnych elementów związanych z tymi problemami energetycznymi, łącznie z tym, że nie było ani kłopotów z dostarczaniem energii, był prąd, działa prawie wszystko. To, co nas zaskoczyło, to w wodociągach jest woda, ale jest woda słona, nie woda słodka, tylko woda słona. Do tej pory przed wojną Mikołajów miał dostarczaną wodę z pobliskiego Chersonia, który jest cały czas pod okupacją. Stamtąd woda z oczywistych względów nie może dopłynąć. Może warto tutaj przypomnieć o tym, jak Rosjanie oburzali się, że Ukraińcy zablokowali dostarczanie wody na okupowany Krym, na Krym, na własne terytorium, a teraz uniemożliwiają dostarczanie wody do prawie półmilionowego miasta, jakim jest Mikołajów, więc Mikołajów czerpie wodę z pobliskiego limanu, a to oznacza, że to jest woda słona i po prostu normalnie w kranach leci woda, która ma słony posmak wody morskiej.
W rzeczy samej bardzo mnie to zaskoczyło, biorąc prysznic. Miałem takie wrażenie, że jestem gdzieś, przypomniało mi się to trochę nawet może z Morzem Martwym, że mam na sobie taką maść, której nie do końca mogę zmyć. Mydło się nie spływa, no i w pewnym nie spłukuje. I w pewnym momencie spróbowałem tej wody i okazało się, że ona jest słona. A mieliśmy już przedsmak tego, wjeżdżając do Mikołajowa, ponieważ widzieliśmy wiele miejsc, gdzie były rozlewiska wody na ulicach, takie jak gdyby wielkie kałuże i od razu zorientowaliśmy się, że jednak nie było ulewy, nie było burzy. Ma to jakiś związek z co najmniej awariami i to bezpośredni był związek z tym. Tutaj woda wybija, nawet jeszcze dzisiaj rano widzieliśmy na ulicach i widzieliśmy też kolejki ludzi z baniakami plastikowymi, którzy stali, by otrzymać wodę pitną, bo ta, która jest w kranach, nie da się pić. Sól jest tak gęsta, jest tak duża zawartość soli w wodzie, że ta rury, metalowe przedmioty bardzo szybko rdzewieją i w miejscu, w którym nocowałem, zobaczyłem bardzo dużo rdzy. Myślę, że ona była świeża, spowodowana właśnie bardzo dużą zawartością soli w wodzie.
Może Państwa dziwić, że opowiadamy o takich w sumie wydawałoby się badalnych rzeczach, ale przyjeżdżając w te miejsca patrzymy na codzienność, chcemy zrozumieć, jak tutaj się żyje, o tym też rozmawiamy z mieszkańcami, z ludźmi. Przejeżdżaliśmy dzisiaj przez ulicę Mikołajowa i takie pierwsze refleksje, no oczywiście to, co nie rzucają się w oczy od razu, przynajmniej w centrum, nie rzucają się te zniszczone budynki, chociaż w kilku miejscach widzieliśmy ślady po spadających rakietach, część okien jest powybijanych, są pozatykane płytami paździerzowymi, ale ruch w Mikołajowie, no może nie to, że jest normalny, ale jeżdżą samochody, jeżdżą autobusy, ludzie chodzą z siatkami, jest otwarta przeważająca część sklepów, ale byliśmy też przy punkcie pomocy Czerwonego Krzyża i tam stoi spora kolejka, ale też nie jakaś szokująca, kilkadziesiąt osób, które oczekiwają na wydanie pomocy. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi, pomoc jest udostępniana raz w miesiącu dla każdej osoby potrzebującej. Taka osoba dostaje paczkę, która zawiera i produkty żywnościowe i zawiera też chemię gospodarczą. Wydawało nam się, że nie jest to powalająca ilość tej pomocy, ale też panie, z którymi rozmawialiśmy, które właśnie wychodziły z takimi paczkami, mówiły, że to jest pomoc przede wszystkim ze względów finansowych, bo jednak towary, produkty do Mikołajowa docierają, więc jeżeli ktoś ma pieniądze, to w sklepach teoretycznie może się zaopatrzyć w to, co jest potrzebne i niezbędne. Problemem oczywiście są ceny i kwestia, gdzie pieniądze zarabiać.
Tak, Paweł rozmawiał tutaj z pewną kobietą. Myślę, że niedługo usłyszą Państwo również ten wywiad. I na to pytanie o towary pani powiedziała: ciny duże pizkoczyły. Myślę, że nie trzeba znać języka ukraińskiego, by to zrozumieć. To brzmi dokładnie jak w języku polskim. Ceny bardzo wzrosły.
Ale Arturze i szanowni państwo, zanim dojechaliśmy do Mikołajowa, w obwodzie mikołajowskim odwiedziliśmy jeden ze szpitali. Tam Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekazała pomoc, bo przecież to był też główny cel naszego wyjazdu. Część z państwa, która obserwuje nasze media społecznościowe, obserwuje stronę internetową albo słuchała wczorajszej audycji, wie, że towarzyszymy panu prezesowi Rafałowi Dzięciołowskiemu w tej misji. Pan prezes jest oczywiście z nami. Panie prezesie, wczoraj udało się dostarczyć pomoc. Co to była za pomoc i jaka była reakcja na tę pomoc?
To były pakiety porodowe przygotowane dla kobiet, które w trudnych wojennych warunkach muszą rodzić w warunkach polowych, w schronach, w tunelach metra, w miejscach, w których przypadkowo się znalazły, a przyspieszony z powodu stresu poród się zaczyna i wtedy towarzyszą im ludzie kompletnie nieprzygotowani i dla nich właśnie są te pakiety, aby można było w miarę komfortowo i bezpiecznie dla życia matki i dziecka ten poród przyjąć. Takich pakietów przekazałem dla szpitala w pobliskiej miejscowości 200 sztuk. Jak już wspominałem wcześniej, wczoraj to były pakiety przygotowane wspólnie przez Fundację Bank Kobiecego Mleka, pani dr Aleksandry Wesołowskiej i amerykańskich sponsorów. Mają instrukcje pozwalające człowiekowi, który nie miał wcześniej nigdy do czynienia z tego typu sytuacją dramatyczną i stresową, spokojnie, to tylko rozładowują walec drogowy do naprawiania nawierzchni, to nie bomba, pozwalają przeprowadzić całą tę akcję w miarę bezpiecznie. Natomiast to, co mnie uderza tu w Mikołajowie, to tak, taka zaskakująca normalność, bo nam się wydaje, że jeżeli jedziemy w obszar zagrożony wojną, to musimy zobaczyć śmigające rakiety, zniszczone miasto i przerażonych ludzi. To ta determinacja, to przerażenie, ta świadomość wojny jest w nich, w środku i wydobywamy przy każdej rozmowie doświadczenia osobiste, a każdy właściwie z tych przechodniów, z tych ludzi, z którymi się spotykamy, nosi w sobie jakąś wojenną traumę, jakąś straszną historię, jakieś dramatyczne, nierzadko wprost rodzinne doświadczenie. Natomiast na zewnątrz, na pierwszy rzut oka, świat wygląda całkowicie niemalże normalnie. Gdyby nie, tak jak już mówiliśmy, zniszczony hotel, zniszczone budynki, rozstrzelany pomnik.
Wczoraj jedna z takich rozmów, już późnych godzinach nocnych, z jedną z pań z mieszkanek Mikołajowa, której część rodziny zresztą przebywa w Polsce, ale w sumie pogodne oblicze, duża troska o nasz los, ale nagle w rozmowie okazuje się, że osobiste doświadczenia tej kobiety były przerażające.
Przemiła osoba, bardzo ciepła i uroczo prowadząca rozmowę, nagle przechodzi na temat swojego osobistego doświadczenia i opowiada o mężu, który zginął w pierwszym miesiącu wojny w takim znanym i wstrząsającym ataku rakietowym na koszary w pobliżu Mikołajowa, w którym, jak się dzisiaj dowiadujemy, zginęło ponad 200 żołnierzy ukraińskich. Opowiada ze szczegółami o tym, jak poszukiwała, kiedy dowiedziała się już o jego śmierci, jak poszukiwała jego zwłok, jak rozpoznawała te zwłoki. Trochę nam, Polakom, stają przed oczyma obrazy z katastrofy smoleńskiej i doświadczenia rodzin, które musiały w Moskwie, w prosektorium poszukiwać i rozpoznawać swoich najbliższych. Tak to wyglądało też tu i myślę, że takich osób jest w Mikołajowie bardzo wiele. To, co uderza, to, że oni nie tracą pogody ducha i takiej radości z codziennego życia i to, co jeszcze bardziej zdumiewa, to determinacji w walce, bo ta kobieta z uśmiechem na twarzy, wręcz można powiedzieć, że zalotnie powiedziała nam: musimy wygrać, musimy sobie z Rosjanami poradzić. Cherson będzie ukraiński. To naprawdę budujące i to pokazuje też taką wewnętrzną siłę, która jest w tych ludziach i którą oni w środku z determinacją pielęgnują.
Jednocześnie, panie prezesie, za każdym razem, tak jak w tym szpitalu, gdzie przekazywaliśmy tę pomoc, w tych miejscach, gdzie byliśmy, gdzie rozmawialiśmy, pojawia się element Polski i w momencie, kiedy nasi rozmówcy dowiadują się, że jesteśmy z Polski, pojawia się ten element taki, no wręcz uczuciowy.
I to jest świadectwo gigantycznego przełomu, jakiegoś emocjonalnego otwarcia obu narodów. Być może jest to początek nowego etapu w historii Polaków i Ukraińców, bo to jest rzeczywiście powszechne. Znaczy to dotyczy i intelektualistów, i polityków, i zwykłych ludzi na ulicy, i ludzi, którzy przyjmują pomoc humanitarną, niekoniecznie nawet z Polski, ale na dźwięk języka polskiego, na wiadomość, że jesteśmy z Polski, reakcja jest nadzwyczaj serdeczna i nadzwyczaj emocjonalna. Mamy takie wrażenie, jakby każdy z nich doświadczył polskiej serdeczności, polskiej gościnności, jakby każdy z nich był po prostu w Polsce. Tak reagują, bo wiedzą, jak Polacy przyjmują ukraińskich uchodźców, jak Polacy zachowali się w tych pierwszych, najtragiczniejszych miesiącach wojny, kiedy losy jej były niewiadome, a większość, a na wszystkich właściwie mieszkańców Ukrainy, na cywilów, nawet z tej zachodniej części spadały ukraińskie bomby i rakiety. W związku z tym to jest ogromny potencjał, jakby już przechodząc do tego, co z tego wynika, to jest ogromny potencjał do zmiany relacji wzajemnych, do tego, co prezydent Duda nazwał nowym rozdziałem zbudowanym na zawierzeniu między dwoma narodami. Bo Ukraińcy oddali nam to, co każdy naród ma najcenniejszego, kobiety i dzieci, a my żeśmy przyjęli tych uchodźców i zaopiekowali się nimi w trosce o przyszłość ukraińskiego narodu. To jest podstawa do nowej współpracy, do nowej też formuły politycznej pewnie w przyszłości. Czas o tym zacząć myśleć. To, co jest niesamowite, to to, że to dotyczy zwykłych ludzi, że to jest na poziomie po prostu najbardziej elementarnych relacji międzyludzkich.
Pozdrawiamy też córkę pani Wiry, z którą wczoraj rozmawialiśmy. Córka jest w Gdańsku, otrzymaliśmy kontakt. Mamy też małą misję do wykonania, jak przyjedziemy do Polski z córką pani Wiry. Będziemy chcieli się skontaktować i na pewno porozmawiać. Być może uda też się nam porozmawiać na antenie. Wojtek Jankowski wspomniał, że jesteśmy i obok hotelu, który został zrujnowany praktycznie na początku tych działań rosyjskiej inwazji, ale jesteśmy też przy pomniku. Wojtek wprost to powiedział po godzinie 23 w nocy ze środy na czwartek w ten pomnik, który jest 50 metrów teraz od nas, który obserwujemy. Uderzyła rosyjska rakieta i to wydarzenie jest z wielu względów, można powiedzieć, że zaskakujące. Wojtku, co to za pomnik?
Ten pomnik, to wydarzenie jest zaskakujące, a może nawet symboliczne, bo gdy podeszliśmy do tego cokołu, o którym domyślaliśmy się, że to może być właśnie to miejsce, pierwsze, co się rzuciło nam w oczy, to wysprejowany napis czekist. Więc pomyśleliśmy, że to może któryś z pomników dawnych, jak to się mówiło w Polsce, utrwalaczy władzy ludowej, i w rzeczy samej był to tego typu pomnik, postawiony przez milicjantów tutaj miejscowych z ich własnym sumptem, przynajmniej tak głosi napis na tym pomniku. Był to pomnik, jeżeli dobrze wiem, jak wyglądał przed tym, co się stało, osobę symbolizującą milicjanta, mającą w jednej dłoni tarczę, w drugiej miecz. No i okazało się, że rosyjska rakieta uderzyła, nie lubię tego słowa, centralnie w sam pomnik, rozniosła go tak, że pozostały jak gdyby rozrzucone na bok, opadające bezwładnie ręka z tarczą i ręka z mieczem, więc poniekąd symbolicznie można powiedzieć, że Rosja jeszcze tych, którzy mieli jakiś sentyment, jakieś wspomnienia, jakieś sympatie do siebie, symbolicznie właśnie takimi aktami przekonuje, że one są bezpodstawne. Nie mają żadnych podstaw do funkcjonowania w mieście, w kraju, w którym jest się bombardowanym przez rosyjskie rakiety.
To jest rzeczywiście ta historia bardzo ciekawa, wręcz nieprawdopodobna, bo mieszkańcy Mikołajowa, część mieszkańców Mikołajowa do środy domagała się, żeby ten pomnik został po prostu zniszczony, żeby go usunąć z tego centralnego punktu południowego miasta Ukrainy. Stąd ten napis czerwonym ze szprejem, o którym wspomniał Wojtek, czekisty na tym pomniku. A tu nagle okazało się, że to, czego nie zrobili sami mieszkańcy Mikołajowa, zrobiła po prostu rosyjska rakieta. Rzeczywiście pomnik chyba już na trwale niszcząc. Rozmawialiśmy w jego pobliżu z jednym z mieszkańców Mikołajowa, który nie należał na pewno do tych, którzy chcieli, żeby ten pomnik zniszczyć, chociaż też nie należał do zwolenników tej sowieckiej milicji. Opowiedział nam historię i dowcip, który Państwu być może w innych okolicznościach na antenie też opowiemy, ale przy tej okazji po prostu powiedział to, co bardzo często tutaj w Wojciechu słyszymy, że jeżeli Rosjanie chcą walczyć, to niech walczą z armią, ale niech nie walczą z miastami, z cywilami.
za ciemna z Bambic, tak powiedział ten człowiek. Co my jesteśmy winni? Dlaczego oni bombardują nas, strzelają do nas, do cywilów mieszkających w mieście, w cywilnym obiekcie? Jeżeli oni chcą prowadzić wojnę, no to niech prowadzą prawdziwą wojnę na zasadach wojny. No mniej więcej parafrazuję, ale takie były słowa tego mężczyzny.
Tak to wyglądało. Być może dobrochodnia, może nam się uda porozmawiać z panią z Mikołajowa. Polskie Radio, Radio Wnet. Skażyjte, jaka sytuacja zaraz w Mikołajowie? Można po-ruski.
Ja понимаю, что можно по-русски. Но какая ситуация? У нас каждый день тревоги, каждый день что-то взрывается. Обязательно какой-то сюрприз. Он недавно оказался.
Pani mówi o tym, że każdego dnia są alarmy i dziwi się właściwie, no jak co tu mówić, jaka jest sytuacja. Każdy dzień są wybuchy i pokazuje też pomnik, o którym Państwu mówiliśmy, że właśnie niedawno ten pomnik został zniszczony. Wy nie dumali, żeby wyjechać z Wicy, żeby...
Nie, ja nie dumał.
A dlaczego?
Gdzie będzie lepiej?
A co poznaczaje łuszcze? Kołce budę?
No spokojnie. Спокойнее, когда не стреляют. Это только в Европу надо уезжать, а уже поздно, наверное.
Как вас звати?
Лариса.
Пані Лариса, ціле життя тут, в Миколаєві?
Да, я родилась здесь.
А ваша родина також тут?
Да, дочка здесь. Брат здесь, все здесь.
І ніхто не хоче виїжджати?
Нет. Ну, вы знаете же, обстоятельства бывают разные. У кого-то старенькие родители, у кого-то еще что. 93-летнего дедушку не повезешь, трудно. Так что как-то держимся.
Дуже вам дякуємо, бажаю мирного неба.
Спасибо вам большое. Нам оно не помешает.
No i na pewno większość Państwo zrozumieliście z tej rozmowy, ale pani Larysa, z którą rozmawialiśmy na centralnym, w centralnym punkcie Mikołajowa, jest jedną z wielu osób, które zdecydowały się na to, żeby w Mikołajowie jednak pozostać pomimo tej sytuacji, bo to jest jej miasto. Tutaj przeżyła całe życie. Mówi o tym, że też jest jej córka, jej bliscy, że różne są też przyczyny, dlaczego ludzie nie wyjeżdżają. Powiedziała między innymi rodzice, którzy czy ojciec, który ma 93 lata, więc są też takie przyczyny osobiste, które pomimo tego, że naprawdę w tym mieście czuje się, wyczuwa się pewnego rodzaju trwogę, zresztą to ciekawe, bo tak się nazywa właśnie alarm, też w języku ukraińskim, to jednak mnóstwo ludzi pozostaje i tak jak pani Larysa stara się normalnie żyć.
Tak, to widać, że ci ludzie, widać w nich determinację i takie przywiązanie do codziennych ceremoniałów, do tego, co każdy z nas też robi w domu. Oni wychodzą, robią zakupy, stoją na przystankach właściwie. Co mają robić? Oni to, co muszą zrobić, to żyć normalnie, pokazać, że nie da się ich zastraszyć i że w takich warunkach pozostaną u siebie. No przynajmniej tak jak ta kobieta, tak? Wiemy, że są tu osoby, które nie chcą wyjeżdżać. Wspominaliście dzisiaj rozmowy z panią Wirą, która powiedziała, ja bym pojechała do córki, ale nie zostawię syna. Mój syn jest tutaj, jest w takim wieku, że nie może wyjechać z Ukrainy. Na razie nie wzywają go do armii. Zresztą jego ojciec umarł, zginął w czasie tego straszliwego ostrzeliwania obiektu wojskowego. Ja tutaj zostanę, nie zostawię swojego syna. Wiele osób też stoi na takim stanowisku, że trzeba być na miejscu.
My wczoraj pytanie, co robić, zadawaliśmy też tym osobom, które nas instruowały, czy właściwie poinformowały, że alarmy są co chwila i że prawdopodobnie w nocy też będzie alarm. I też zadaliśmy to pytanie, co mamy robić w czasie alarmu. Popatrzono na nas tak dosyć dziwnie. Jedna z osób, która ochroniała ten obiekt, w którym byliśmy, powiedział, gdzie jest schron, ale pani, która tam na co dzień pracuje, miała inne wyjście z sytuacji.
Tak, no okazuje się, że oni po prostu zostają tam na miejscu, mają takie miejsce, gdzie się chowają i no i tak muszą żyć ludzie w czasie tych trwóg, które tutaj są bardzo częste.
Przy czym powiedziała też, nie zdziwcie się, bo tutaj nad wami mogą być zestrzeliwane drony, ale musimy Państwa uspokoić, pomimo tych dramatycznych opowieści, noc w Mikołajowie upłynęła spokojnie, rano był jeden alarm, słyszeliśmy odległe wystrzały, zapewne obrony przeciwlotniczej. ale nie mamy informacji, że w Mikołajowie doszło do jakichś niebezpiecznych wydarzeń i oby tak było. Na koniec rozmowy z panią Larysą powiedziałem, że życzymy bażajem o myrno honeba. Tak tutaj bardzo często słychać to zdanie. Życzymy tego spokojnego, pokojowego nieba. Tak tutaj ludzie sobie przekazują po prostu takie życzenie.
Tak, i my też życzymy mieszkańcom Mikołajowa. Rafał Dzięciołowski, prezes, powiedział o tym zawierzeniu i o tym, jak Ukraińcy reagują na Polaków. Ja pamiętam, że na zajęciach radiowych byłem uczony o uśmiechu w głosie. Myślałem, co to za zjawisko? Nie ma czegoś takiego. A wczoraj, gdy podszedł do nas wielki, potężny chłop w mundurze, surowy, i zobaczył nasze dokumenty, usłyszałem w jego głosie uśmiech. Ten jeden sygnał dźwiękowy przekonał mnie, że to zjawisko, o którym mówi Rafał, który mówi Paweł, ma miejsce. To znaczy wielkie zaufanie i wdzięczność Ukraińców do Polaków.
I w ten sposób z Mikołajowa, ale też w raporcie z Kijowa żegnają się Paweł Bobołowicz, Wojciech Jankowski w Lwowie. Żegna nas Artur Żak. Już do Lwowa nie wrócimy. Słuchajcie państwo oczywiście dalszych relacji na antenie Radia Wnet, a teraz zapraszamy na wiadomości z Warszawy. Do usłyszenia.